Dzień dobry, panie premierze.
Witam serdecznie.
Pojawiła się taka informacja, iż były premier Jan Olszewski wskazał Jarosława Kaczyńskiego jako kolejnego kandydata na prezydenta. Czy to oznacza, że w obozie Zjednoczonej Prawicy debatuje się na temat tego, żeby Andrzej Duda był jedną kadencję tylko?
Nie, zdecydowanie chciałbym dementować takie pogłoski. Pan premier Jan Olszewski nie jest politykiem obozu Zjednoczonej Prawicy. Jest osobą bardzo zasłużoną dla Polski, dla polskiej polityki, ale dzisiaj występuje w roli niezależnego komentatora. W tej chwili nie ma żadnych przymiarek do wyborów prezydenckich z prostego powodu. Do tych wyborów są jeszcze prawie 2 lata. Pan prezydent Andrzej Duda nie zadeklarował jeszcze woli startu, ale jeżeli taką deklarację złoży, jestem przekonany, że będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy.
Z całą pewnością powiedział pan, że w nowej kadencji, i zna pan tę osobę, będzie nowy prezydent Rzeszowa, a jak to będzie w Białymstoku?
Mam nadzieję, że również w Białymstoku dojdzie do zmiany. Tutaj na tej zmianie zależy mi szczególnie, bo kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w Białymstoku jest mój bliski współpracownik, pan poseł Jacek Żalek. Mamy oczywiście świadomość, że w wyborach w dużych miastach, w tych głównych metropoliach Polski, takich jak również Białystok, faworytami są urzędujący prezydenci. Każde zwycięstwo kandydata Zjednoczonej Prawicy będzie niespodzianką, ale liczę na taką niespodziankę właśnie w Białymstoku.
A co będzie, jak się nie uda?
Na razie nie ma co snuć takich defetystycznych planów, tym bardziej, że ważne są dla nas wybory nie tylko prezydenta Białegostoku. Ważne są wybory także w tych mniejszych miastach, które odwiedzałem, w Siemiatyczach, w Bielsku Podlaskim, tutaj w Wasilkowie. No i bardzo ważne, bardzo duże znaczenie mają dla nas wybory do sejmików wojewódzkich. Nie będę ukrywał, że właśnie te wybory traktujemy jako priorytetowe.
Dlaczego sejmiki są tak ważne?
Właśnie poprzez władze województwa wykorzystywana jest duża część funduszy unijnych. Albo one są wykorzystywane z korzyścią dla rozwoju małych ojczyzn, poszczególnych regionów, no albo niestety marnotrawione. Również z tym bywa. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu działań rządu, ośrodka centralnego i dobrej współpracy tego ośrodka z władzami regionalnymi na pewno możemy pchnąć Polskę do przodu dużo szybciej niż w ciągu ostatnich lat.
Czy w obozie Zjednoczonej Prawicy rozmawia się o wyjściu Polski z Unii Europejskiej? No skoro mówimy o pieniądzach, no to ostatnie enuncjacje wskazują, że sceptycznie patrzycie na Unię, zatem no tego rodzaju polexit gdzieś może na horyzoncie jest.
Nie, chciałbym zdecydowanie zdementować tego typu zarzuty formułowane przede wszystkim przez opozycję. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jednoznacznie opowiadają się za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Tyle tylko, że w tej Unii Europejskiej chcemy być traktowani tak jak inne poważne państwa. Chcemy być traktowani po partnersku, bo przecież Unia Europejska to nie jest klub dżentelmenów, gdzie jeden drugiemu ustępuje miejsca. Przeciwnie, w ramach Unii Europejskiej każde szanujące się państwo twardo walczy o swój interes narodowy. W taki właśnie sposób i my, nasz rząd podchodzi do procesu integracji europejskiej. Myślę, że duża część krytyki, która spada na nasz rząd z zagranicy, bierze się właśnie stąd, że dużo skuteczniej niż nasi poprzednicy o ten interes Polaków zabiegamy.
Na zakończenie o sprawach uczelni, no bo szefuje pan polskim uczelniom, można by tak powiedzieć. Podpisał pan rozporządzenie dotyczące dziedzin naukowych, które będą. Z ponad 100 zrobiło się tylko 42. Niektórzy są zawiedzeni uczeni.
Generalnie rzecz biorąc, to rozwiązanie spotkało się w przeważającej mierze z bardzo dobrym przyjęciem samych naukowców, bo to oni, ale też wszystkie zagraniczne gremia eksperckie, w tym także Komisja Europejska, zwracało uwagę, że to rozdrobnienie, bo Polska miała rekordowo dużo dyscyplin naukowych, że to rozdrobnienie, taka bardzo wąska specjalizacja, że to jest bariera utrudniająca rozwój polskiej nauki. Teraz dyscypliny są znacznie szersze, kładziemy nacisk w ogóle na rozwój badań interdyscyplinarnych. Jestem przekonany, że to jest jeden z ważniejszych elementów reformy, która rozpoczyna się 1 października.
To dlaczego trzeba było to wszystko skompresować? Będzie łatwiej uzyskać doktorat, założyć nowy, ciekawy kierunek na uczelnię?
Jeżeli chodzi o kierunki studiów, to one są niezwiązane z liczbą dyscyplin naukowych. Można otwierać w zasadzie dowolnie dużo nowych kierunków studiów. Ważne, żeby one były nakierowane na potrzeby rynku pracy. Natomiast wiele z dyscyplin, które funkcjonowały do tej pory w Polsce, powstawało w sposób sztuczny. Czasami było tak, że grupa kilkunastu profesorów Polaków gdzieś sobie tam lobbowała w ministerstwie powołanie nowej dyscypliny i potem to ta wąska grupka decydowała o tym, w jaki sposób rozdzielane są środki, kto robi doktoraty, habilitacje. Nie miało to nic wspólnego z potrzebami rozwoju nauki, a często wręcz blokowało rozwój młodych naukowców. No, mówiąc wprost, przyszedł czas likwidacji tych niepotrzebnych takich folwarków naukowych. Teraz liczy się po prostu interes całej nauki.
Za 2 tygodnie mniej więcej pan premier będzie na inauguracji roku akademickiego w Białymstoku i Politechniki i Uniwersytetu. To wstęp do połączenia tych uczelni, czy w Konstytucji dla Nauki są handicapy, które będą umożliwiały łączenie i uzyskiwanie korzyści dzięki dodatkowym pieniądzom?
Ministerstwo, rząd nie będzie narzucał uczelniom żadnych procesów konsolidacyjnych. Wiemy, że one są korzystne, ale to musi być autonomiczna decyzja poszczególnych uczelni. Jeżeli takie będą decyzje władz Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku, to mogę jednak zadeklarować, że naprawdę bardzo mocno finansowo, w sposób wymierny wesprę ten pomysł. Dlatego, że gdyby ten projekt się ziścił, to ta nowa uczelnia byłaby co do wielkości 5. uniwersytetem w Polsce i dzięki temu Białystok stałby się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.